Rowerem przez park. Edukacyjny przewodnik rowerowy po Parku Narodowym Bory Tucholskie. Rozdział pierwszy. Rowerem przez Park Narodowy Bory Tucholskie. Przez teren Parku Narodowego Bory Tucholskie przebiegają dwa szlaki rowerowe o łącznej długości około 21 km oraz ścieżka rowerowa kaszubska marszelta o długości około 3 km. Nawet początkujący rowerzysta może więc bez trudu pokonać ten dystans w ciągu jednego dnia. Dla amatorów dwóch kółek udostępnione są również szlaki piesze i ścieżki dydaktyczne Parku Narodowego Bory Tucholskie, czyli w sumie ponad 51 km tras. Prowadzą one gruntowymi, często piaszczystymi drogami leśnymi, bądź asfaltem. Przemierzając malownicze trasy parku, pamiętajmy, że jest to miejsce życia wielu cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Przestrzegajmy więc zasad zwiedzania i korzystania z parku, aby móc w pełni cieszyć się wspaniałą przyrodą, a jednocześnie zachować to niezwykłe bogactwo biologiczne w nienaruszonym stanie. Rozdział drugi. Szlaki rowerowe w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Niebieski szlak rowerowy, trasa z Bydgoszczy do Chojnic o długości około 165 km, przebiega kolejno przez miejscowości Janowo, Koronowo, Nowy Jasiniec, Świekatowo, Bruchniewo, Klonowo, Szumiącą, Świt, Tuchole, Gołąbek, Woźwodę, Rytel, Mylow oraz Klosnowo, z którego przez obszar Parku Narodowego Bory Tucholskie dociera do Drzewicza, a następnie Sfornegaci, Chocińskiego Młyna, Małych Sfornegaci, Bachorza i Harzyków. Przez teren parku przebiega fragment szlaku o długości około 13 km. Czarny szlak rowerowy. Trasa z Tucholi do Bachorza o długości około 113 km prowadzi przez atrakcyjne turystycznie miejscowości Wojutowo, Czersk, Odry, Karsin, Wiele, Lubnie, Leśno, Brusy i Drzewicz. Przez teren parku przebiega fragment szlaku o długości około 8 km. Ścieżka rowerowa kaszubska marszelta to realizowany obecnie, stan na 2013 rok. Projekt utworzenia systemu ścieżek rowerowych na terenie powiatu chojnickiego. Obejmuje budowę lub oznakowanie ponad 150 km połączonych ze sobą tras rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną, tablicami informacyjnymi, miejscami odpoczynku, kładkami. Projekt zakłada budowę m.in. następujących odcinków ścieżek: Harzykowy, Chociński Młyn, Drzewicz, Brusy, Męcikał, Czersk, Rytel. Oraz oznakowanie m.in. tras, Kosobudy, Czersk, Kinice, Czarnisz, Mylow, Harzykowy, Babilon, Chociński Młyn, Pętla Konarzyńska. Na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie trasa kaszubskiej marszruty przebiega na odcinku Bachorze, Małe Sfornegacie około 3,3 km oraz w Drzewiczu, wzdłuż północnej granicy parku około 700 metrów, budowa planowana na rok 2014. Na trasie Bachorze, Małe Sfornegacie, przy punkcie widokowym na Jezioro Harzykowskie, w ramach projektu wybudowane zostało także przejście dla płazów. Rozdział trzeci. O czym powinien pamiętać rowerzysta w parku? Turystyka rowerowa jest przyjazną przyrodzie formą rekreacji. Rower nie emituje zanieczyszczeń ani hałasu, rowerzyści dużo krócej niż piesi przebywają w jednym miejscu, ich presja na środowisko jest więc mniejsza. Jednak obszar Parku Narodowego to teren szczególny, powołany przede wszystkim do ochrony niezwykle cennego dziedzictwa przyrodniczego, dlatego obowiązuje w nim szereg zasad, których bezwzględnie należy przestrzegać. Oto niektóre z nich, szczególnie ważne dla rowerzystów. Oprócz szlaków rowerowych, dla rowerzystów udostępnione są w parku wszystkie szlaki piesze i ścieżki dydaktyczne, na których to jednak turysta pieszy zawsze ma pierwszeństwo. Ze względu na bezpieczeństwo turystów, obowiązuje zakaz jazdy na rowerze po drewnianych kładkach. Kładki takie zlokalizowane są nad jeziorami Wielkie Gacno, Kacze Oko, Nierybno oraz przy pętli Lipnickiego. Po parku można poruszać się wyłącznie po znakowych trasach, od świtu do zmierzchu. Za wstęp do parku pobierane są opłaty w wysokości 3 zł bilet normalny i 1,50 zł za bilet ulgowy. Maksymalna wielkość grup wycieczkowych wynosi 30 osób. Grupy zorganizowane mogą poruszać się po terenie parku wyłącznie pod kierunkiem uprawnionych przewodników. Na terenie Parku Narodowego zabronione jest m.in. chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, niszczenie ich nor, gniazd i innych schronień, pozyskiwanie, niszczenie lub umyślne uszkadzanie roślin oraz grzybów, palenie ognisk, zakłócanie ciszy, palenie wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowisk łodzi wędkarskich i miejsc postoju pojazdów, kąpiel w jeziorach, biwakowanie. Pamiętajmy, że przestrzeganie zasad obowiązujących w parku pozwala na pogodzenie skutecznej ochrony unikatowej przyrody parku z udostępnianiem jego obszaru turystom. Rozdział 4. Bilety wstępu do Parku Narodowego Bory Tucholskie. Parki narodowe w Polsce finansowane są z budżetu państwa, ale tylko częściowo. Większość środków na swoją działalność muszą pozyskiwać z różnego rodzaju funduszy krajowych i europejskich, a także z prowadzonej przez siebie działalności, na przykład usług przewodnickich. Środki uzyskane z biletów wstępu do parku stanowią istotną część rocznego budżetu parku. Przeznaczane są m.in. na prowadzenie zabiegów z zakresu ochrony czynnej siedlisk i gatunków, utrzymanie infrastruktury turystycznej we właściwym stanie, prowadzenie edukacji przyrodniczej. Należy pamiętać o tym, że bilet wstępu do parku jest swoistą cegiełką na rzecz ochrony przyrody. Kupując go, pomagamy chronić to, co w parku najcenniejsze. Bilety wstępu do Parku Narodowego Bory Tucholskie to jest bilet normalny, 3 zł, ulgowy, 1,50 zł, można nabyć w następujący sposób. W siedzibie parku, przy ulicy Długiej 33 w Charzykowach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. W siedzibach obwodów ochronnych tzw. leśniczówkach w Bachorzu, Drzewiczu i Dębowej Górze we wtorki i piątki w godzinach od 9 do 11. W punkcie informacji turystycznej w Charzykowach oraz u innych pośredników sprzedaży biletów. Opłatę za bilet można wnieść także na rachunek Parku Narodowego Bory Tucholskie w BGK Gdańsk numer konta 5211301120065599532000001, pamiętając o wpisaniu tytułu opłaty, na jaki okres wniesiona jest opłata, jakiej liczby biletów dotyczy oraz czy są to bilety normalne czy ulgowe. Dowód wpłaty podlega kontroli i zastępuje bilet. Rozdział 5. Park Narodowy Bory Tucholskie, historia powstania. Pierwsze plany objęcia ochroną fragmentów obecnego obszaru Parku Narodowego Bory Tucholskie pojawiły się niedługo po zakończeniu II wojny światowej. W 1948 roku powstał projekt utworzenia rezerwatu widokowo-krajobrazowego Jeziora Kocioł i Zielonego, znajdujących się na obszarze ówczesnego nadleśnictwa Klosnowo. Na początku lat 50. lokalny działacz regionalny, twórca Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Julian Ryckowski, wnioskował o objęcie ochroną rezerwatową fragmentu strugi siedmiu jezior, w tym tzw. Zielonego Piekła, skupiska olbrzymich jałowców nad jeziorem Płęsno. W tym samym czasie powstał projekt utworzenia rezerwatu przyrody na terenie obecnego parku, który miał chronić występujące tu wówczas liczne tokowiska głuszców. Niestety, żadnego z tych projektów nie zrealizowano, a zarówno olbrzymie jałowce jak i głuszce zginęły bezpowrotnie. Walka o Zielone Piekło, nazwą tą określano skupisko olbrzymich jałowców rosnących przy południowo-wschodnim krańcu jeziora Płęsno. Kiedy w 1954 roku planowano wykonanie tu zrębu, w obronie jałowców stanęło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział w Chojnicach. W piśmie z 26 stycznia 1954 roku do rejonu Lasów Państwowych przedstawiciele PTTK, w tym sekretarz Julian Ryckowski, pisali: doszło do naszej wiadomości, że oddział 184 Nadleśnictwa Klosnowo przylegający do jeziora Płęsno przeznaczony został na zrąb już w pierwszym kwartale bieżącego roku. W oddziale tym znajduje się nad jeziorem skupisko do 7 metrów wysokich jałowców znane pod nazwą Zielone Piekło, a stanowiące zabytek przyrody podlegające ustawie o ochronie przyrody. Ponieważ zachodzi uzasadniona obawa, że pięknemu zakątku grozi zagłada, oddział PTTK w Chojnicach wniósł na ręce Praszkę, Bachorze sprzeciw. Zawiadamiając o powyższym, prosimy o wstrzymanie zrębu, wydanie odnośnych zarządzeń i doręczenie nam waszej decyzji. Z innych pism wysyłanych w tej sprawie dowiadujemy się, że Zielone Piekło tworzyło około 50 drzewiastych jałowców o wysokości od 2 do 7 metrów, rosnących na powierzchni niespełna hektara. Niestety, pomimo silnych starań, nie udało się zapobiec wycięciu jałowców i dziś pozostało po nich jedynie wspomnienie. W latach 70. pojawiły się kolejne koncepcje ochrony tego wyjątkowego fragmentu borów tucholskich, jednak ostatecznie dopiero w 1990 roku udało się utworzyć Tuchojnicki Park Krajobrazowy, który rok później zmienił nazwę na Zaborski. Pomysł ustanowienia Parku Narodowego Borów Tucholskich pojawił się po raz pierwszy w 1993 roku na łamach czasopisma Echo Borów Tucholskich wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Borów Tucholskich. W artykule Rezerwat Biosfery, Daleko i Blisko Krzysztof Błażejewski tak oto zaprezentował ten ambitny projekt. Najnowsza koncepcja przewiduje utworzenie Parku Narodowego Borów Tucholskich, bądź w to miejsce wielkoobszarowych rezerwatów przyrody w następujących miejscach. Pierwsze, Struga Siedmiu Jezior wraz z Doliną Rzeki Kulawy. Drugie, Dolina Brdy. Trzecie, Dolina Wdy. Czwarte, okolice jeziora Wdzydze. Jako piąte miejsce mówi się też o rezerwacie Cisy Staropolskie w Wierzchlesie. Byłby to więc park narodowy, klejony z kawałków. Ewenement na skalę polską. Ale czy dlatego miałby być gorszy od innych? Pomysł ten, choć popierany przez środowiska naukowe, nie doczekał się realizacji. Kolejna koncepcja zakładała objęcie najwyższą formą ochrony zdecydowanie mniejszego obszaru, Strugi Siedmiu Jezior, ciągu jezior Nowych Płęsno, Gardliczno, Nawionek i Zmarły oraz Doliny Rzeki Kulawy. Niestety i ten projekt okazał się nie do zaakceptowania dla części samorządów i lokalnej społeczności. Ostatecznie, Park Narodowy Bory Tucholskie powstał 1 lipca 1996 roku na obszarze o powierzchni 4789,34 hektara, obejmując swym zasięgiem niemal całą zlewnię Strugi Siedmiu Jezior. Obecnie powierzchnia parku wynosi 4613,4 hektara. Park Narodowy Bory Tucholskie należy więc do najmniejszych parków narodowych w Polsce. Mniejszą powierzchnię mają tylko parki Babiogórski, Ojcowski i Pieniński. Rozdział 6. Na czym polega ochrona przyrody w Parku Narodowym Bory Tucholskie? Park Narodowy Bory Tucholskie jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Pomimo różnorodnych ekosystemów i specyfiki poszczególnych parków, ogólne zasady ochrony przyrody są w nich podobne. Parku narodowym ochronie podlegają całe ekosystemy, a więc cała przyroda ożywiona i nieożywiona znajdująca się w jego granicach. Wszelkie działania podejmowane przez pracowników parku ukierunkowane są na ochronę jego zasobów, ich zrównoważone udostępnianie, a także prowadzenie edukacji przyrodniczej. Parku Narodowym nie może zostać zrealizowane żadne działanie, które miałoby istotny negatywny wpływ na jego przyrodę. W ekosystemach parku nie prowadzi się gospodarki leśnej czy rybackiej nastawionej na zysk i zaspokajanie potrzeb rynku na produkty takie jak drewno czy ryby. Te role pełnią w zakresie pozyskania drewna, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, a w zakresie połowu ryb, gospodarstwa rybackie. Prowadzone w parku zabiegi takie jak cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach, odłowy kontrolne ryb, zarybienia jezior, koszenie łąk i tym podobne, mają na celu wyłącznie ochronę ekosystemów, między innymi poprzez wywołanie, przyspieszanie bądź ukierunkowanie określonych procesów przyrodniczych, utrzymanie cennych siedlisk w niezmienionym stanie czy też renaturalizację ich zdegradowanych fragmentów. Parku Narodowym Bory Tucholskie wyznaczono 3 typy obszarów, o różnej kategorii ochronności. Obszary ochrony ścisłej zajmujące 324,3 hektara, co stanowi około 7% powierzchni parku, to obszary z bardzo dobrze zachowanymi ekosystemami, charakteryzującymi się dużym stopniem naturalności i odpornością na degradację. Są to te fragmenty parku, które nie wymagają praktycznie żadnej ingerencji człowieka, a przyrodę pozostawia się działaniu wyłącznie naturalnych procesów, jest to ochrona ścisła. Na obszarach ochrony ścisłej obowiązuje zakaz wstępu poza znakowanymi szlakami i ścieżkami dydaktycznymi. Granice obszarów oznakowane są tablicami z napisem obszar ochrony ścisłej. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. W parku ochroną ścisłą objęte są fragmenty drzewostanów oraz jeziora, małe gacno, kocioł, kociołek, nierybno, głuche, kacze oko, rybioko, olbrachta i błotko. Obszary ochrony częściowej zajmujące 4209,78 hektara, co stanowi około 91% powierzchni parku. Ochroną częściową obejmuje się te obszary parku, w których występują siedliska bądź gatunki wymagające ochrony czynnej, polegającej na podejmowaniu określonych działań prowadzących do utrzymania lub polepszenia ich stanu ochrony. Przykładem działań z zakresu ochrony czynnej jest na przykład przebudowa drzewostanów dostosowująca skład gatunkowy do typu siedliska czy wywieszanie budek lęgowych dla ptaków w miejscach, w których nie ma wystarczającej liczby naturalnych schronień, dziupli. W Parku Narodowym Bory Tucholskie obszary ochrony częściowej stanowi większość ekosystemów leśnych i wodnych, w tym wszystkie jeziora, strugi siedmiu jezior. Część obszarów ochrony częściowej objęta jest również ochroną zachowawczą, czyli bierną. Obszary ochrony krajobrazowej zajmujące 78,96 hektara, co stanowi około 2% powierzchni parku, są to te niewielkie fragmenty parku, na których w ograniczonym stopniu dopuszczone jest użytkowanie gospodarcze i inna działalność człowieka. Zasady ochrony przyrody są tu najmniej rygorystyczne. W Parku Narodowym Bory Tucholskie obszary ochrony krajobrazowej to przede wszystkim łąki oraz tereny wokół siedzib obwodów ochronnych. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, w parku wyznaczono także strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania dla gatunków ptaków dla bielika i puchacza objętych ochroną gatunkową. Strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin dla lismy wodnej, porostów i grzybów objętych ochroną gatunkową. Poprzez minimalizację antropopresji, czyli negatywnego oddziaływania człowieka, strefy te mają na celu zapewnienie bezpiecznego rozwoju, a co za tym idzie również przetrwania tych cennych i wrażliwych gatunków. Ważnym elementem ochrony przyrody parku jest prowadzenie monitoringu przyrodniczego. Polega on na regularnej ocenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji poszczególnych gatunków, a także na badaniu i analizie procesów zachodzących w ekosystemach. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają na śledzenie zmian zachodzących w przyrodzie i umożliwiają podjęcie najbardziej skutecznych metod jej ochrony.